Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Profesor. Zanim jednak o negocjacjach unijno-ukraińskich, śledzi Pani ukraińskie media, media społecznościowe. Co wydarzyło się na Ukrainie minionej nocy?
Z Ukrainy minionej nocy popłynęły niepokojące wiadomości. Pojawiła się informacja o tym, że ponoć Rosjanie zastosowali broń chemiczną z dronu, ale to jeszcze jest niepotwierdzona informacja. Informacje są bardzo sprzeczne, więc trzeba chwilę na to zaczekać.
Jeżeli potwierdziłyby się takie informacje, co to oznacza dla tego konfliktu, dla tej sytuacji?
Z jednej strony to oznacza, że Rosja znów łamie wszystkie możliwe zasady prawa międzynarodowego. Z drugiej strony to pokazuje też słabość rosyjskiej armii, dlatego że oni nie mogą wybić obrońców Mariupola z pułku Azow i dlatego udają się właśnie do takich drastycznych metod.
Czekamy na oficjalne potwierdzenie tej informacji. Przejdźmy zatem do unijnych aspiracji Ukrainy. Od rewolucji z 2014 roku, która była taką deklaracją chęci przystąpienia Ukraińców do wspólnoty, minęło 8 lat. Ukraina nie dołączyła w tym czasie do Unii Europejskiej. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?
Może zacznijmy od tego, że te aspiracje ukraińskie były o wiele wcześniej, jeszcze od rewolucji pomarańczowej, tak? I Wiktor Juszczenko wtedy od razu powiedział, że Ukraina wybiera proeuropejski kierunek rozwoju. Później na chwilę był okres, kiedy do władzy doszedł Janukowycz i wszystkie te nadzieje i plany runęły, tak? Co doprowadziło do rewolucji godności. Nie możemy powiedzieć, że nic Ukraina w tym kierunku nie zrobiła po 2014 roku, bo jednak rozmowy z Unią Europejską trwały, Ukraina uzyskała reżim bezwizowy, Ukraina zaczęła wdrażać reformy. Oczywiście, że to nie było łatwe ze względu na aneksję Krymu, ze względu na wojnę w Donbasie, ale mimo wszystko za 8 lat, powiedzmy tak, w tle konfliktu w Donbasie i aneksji Krymu, Ukraina robiła postępy, może nie tak duże, jak chciałoby się, ale jednak to było zauważalne. Natomiast oczywiście teraz, w chwili obecnej, Ukraina ma jeszcze większe wyzwania, dlatego że jest niestety zrujnowana wojną. Jeszcze ta wojna się nie skończyła, więc jakie te rujnacje będą, jeszcze do końca nie wiemy, tak? No i oczywiście, że odbudować Ukrainę będzie bardzo trudno, ale mimo wszystko jakby widzimy teraz nawet, jak wygląda sytuacja pod Kijowem, tak? Że władze robią wszystko możliwe, żeby jakby jak najszybciej te miasteczka Bucza, Irpień, Borodzianka i inne właśnie wrócili do normalnego życia, tak, do normalności. I ja myślę, że i mam taką nadzieję, tak, że w kierunku reform i w kierunku właśnie drogi do Unii Europejskiej Ukraina też będzie działać tak szybko i sprawnie. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę też, że to nie będzie łatwa droga i to nie będzie szybko, bo są pewne zasady, są pewne warunki, są niezbędne pewne reformy, tak, które Ukraina zaczęła wdrażać. Niektóre właśnie, jak na przykład reforma samorządowa, można powiedzieć, że to jakby mieli już swoje sukcesy, tak, przed wojną, natomiast niektóre reformy trzeba było, buksowały, tak, nie można było ich zrealizować, więc naprawdę roboty jest bardzo dużo, ale tutaj też jakby znów takie ukraińskie społeczeństwo po raz kolejny się zmieniło, po raz kolejny przekonało się, że u nich jest jedyne wyjście, to jest droga do Unii Europejskiej.
Czy to nie jest jednak tylko gest ze strony Unii Europejskiej w czasie wojny po to, by wesprzeć Ukrainę i po to, by osłabić Rosję? No, po 2014 roku zarzucano Ukrainie, że ma za słabą gospodarkę właśnie, by wstąpić do wspólnoty. Teraz widzimy, że ta gospodarka zdecydowanie jeszcze bardziej będzie osłabiona. Mówiono też o niejasnym statusie Krymu. Teraz nie wiemy, co będzie z Krymem, co będzie z Donbasem. Widzimy, że Rosjanie też dążą do wybicia tego korytarza pomiędzy Krymem a Donbasem.
Krym będzie ukraiński, to na pewno, i Donbas będzie ukraiński. I ja myślę, że Ukraina po prostu teraz walczy o swoją niepodległość, o swoje bycie w wspólnocie europejskiej i udowodniła wielokrotnie, że Ukraińcy udowodnili wielokrotnie, że są narodem europejskim. I po zakończeniu wojny oczywiście wtedy będziemy mogli rozmawiać, jaki jest stan gospodarki ukraińskiej, jaki przemysł został, co zostało zniszczone. Ukraińska gospodarka będzie musiała stać stać zupełnie na inne tory. Może niektóre dziedziny gospodarki w ogóle już się nie odrodzą, a może pojawią się nowe dziedziny gospodarki, tak? Więc tutaj naprawdę na chwilę obecną bardzo trudno przewidzieć, jak to będzie, bo musimy doczekać się właśnie zakończenia tej wojny.
Na razie trwają rozmowy o kwestionariuszu akcesyjnym. Dopiero później przyjdzie czas na formalny wniosek o akcesję. Zgodnie z przepisami, kiedy Ukraina najwcześniej mogłaby przystąpić formalnie do Unii Europejskiej? Załóżmy taki scenariusz najbardziej optymistyczny dla Ukrainy.
To nawet ten optymistyczny scenariusz bardzo trudno przewidzieć, dlatego że my nie wiemy, jak zakończy się wojna. I dlatego, jeżeli też popatrzymy na praktykę państw, które wcześniej kandydowały, tak, i jaka była ich droga, to tutaj możemy przytoczyć różne państwa, tak, na przykład państwa bałkańskie, czy na przykład Turcja, która już przez długi bardzo czas kandyduje, więc tutaj podawać jakieś terminy, to raczej w tej chwili jeszcze nie wypadałoby.
A co dałoby Ukrainie członkostwo w Unii Europejskiej?
Przede wszystkim to, że Ukraina należy do wspólnoty europejskiej. Oczywiście możliwości rozwoju, możliwości integracji jeszcze większej, tak? I generalnie Ukraińcy czują się Europejczykami i chcą być w tej wspólnocie.
Z drugiej strony, co Unii Europejskiej dałaby Ukraina we wspólnocie?
Ukraina to jest bardzo duży kraj. Pod względem terytorium to jest największe państwo w Europie. Ukraina jest krajem bogatym. Ukraina posiada różnego rodzaju zasoby surowcowe i uważam, że Ukraina też może dać bardzo dużo dla Europy. Poza tym Ukraina jest jednym z głównych eksporterów zboża na rynki światowe, więc to też jest nie mniej ważne, nawet w tej sytuacji, którą dzisiaj mamy.
Co warte podkreślenia, przynależność do wspólnoty Ukrainy nie oznacza żadnych gwarancji militarnych.
Tutaj, jeśli chodzi o gwarancje militarne, to też na pewno będzie trudna dyskusja i wszystko będzie zależało od tego, na ile Europa będzie odważna, na ile państwa członkowskie NATO będą odważne, bo my już widzimy w tej sytuacji, że jeżeli nie zatrzymać Putina, to on pójdzie dalej i kto wie, jakie państwo może być zaatakowane jutro.
To już na koniec. Wczoraj doszło do pierwszego od wybuchu wojny spotkania Władimira Putina z europejskim przywódcą. Do Rosji poleciał kanclerz Austrii Karl Nehammer. Nie wrócił z dobrymi wieściami. Powiedział, że trwa przygotowanie ofensywy na wschodnią Ukrainę z wielkim rozmachem. Dodał, że rozmowa z Putinem nie napawa go optymizmem i że nie wierzy w szybkie zakończenie agresji Rosji na Ukrainę. Wizytę austriackiego kanclerza w Rosji skrytykował premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że na tym etapie rosyjskich działań wojennych na Ukrainie nie powinno się rozmawiać z Putinem.
Mnie się wydaje, że jeżeli jest jakakolwiek mała szansa, żeby w jakiś sposób przekonać Putina, to trzeba z nim rozmawiać. Nawet o tym mówi sam prezydent Zełenski, że on jest gotowy spotkać się z Putinem i porozmawiać. To, że te rozmowy nie przynoszą żadnych skutków, to wiemy, bo wcześniej też rozmawiał Macron, Scholz, chociaż może to nie były wizyty, ale telefonicznie wiemy, że oni są ciągle gdzieś tam w kontakcie. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo dobrze, dlatego że Austriacy przekonali się na tym, kim jest Putin, jakie są jego plany i też, że on nie zamierza się poddać. Tak? W jego mniemaniu nie powinno być państwa ukraińskiego, nie powinno być Ukrainy. I Ukraina, jak oni zawsze mówili, to jest niedopaństwo. Też ta propaganda rosyjska zawsze wystawiała Ukraińców w bardzo negatywnym świetle. Tak? I ta wojna zresztą pokazała, kim są Rosjanie, a kim są Ukraińcy. Gdzie jest ukraińska kultura, a gdzie jest kultura rosyjska.
Dziękuję bardzo za rozmowę.